Szelac współpracował z Głosem Ewangelii i był odpowiedzialny za prowadzenie takich prelekcji antynarkotykowych w szkołach średnich. W takich dwóch zespołach ci ludzie dotarli do ponad 220 tysięcy młodych ludzi, mówiąc o tym, co Pan Bóg zrobił w ich życiu i mówiąc o prawdę o narkotykach. Dzisiaj Adam jest w wojsku terytorialnym, jest gdzieś na pierwszej linii frontu, gdzieś tam blisko granicy. Potrzebuje modlitwy, potrzebuje ochrony. Urodził mu się dziecko. Także fajne rzeczy się dzieją w jego życiu. Miał jeszcze jedno takie marzenie, o którym tutaj nie powiedział, ale mówi, chciałby jeszcze na żywo zobaczyć kiedyś wieloryba. Myślę, że Pan Bóg również spełni to marzenie. A zaczęło się bardzo tragicznie. Był świadkiem tego, jak odkrył pewnego dnia powieszonego swojego ojca, nie? W swoim własnym domu. Jak masz 11 lat i musi się z czymś takim zderzyć, to nie jest łatwe. Śpiewaliśmy tą pieśń o tym, że Bóg jest święty. Biblia mówi, że Bóg jest święty. Niebo jest święte. Jednym ze znaczeń tego słowa święty jest doskonałe. Musimy wiedzieć, że Bóg nie może dopuścić, żeby cokolwiek niedoskonałego znalazło się w niebie. Gdyby na to pozwolił, niebo przestałoby być niebem. Każdy z nas ma ciało i duszę. I gdy umieramy, ciało jest chowane, idzie do ziemi. Twoja dusza, ten prawdziwy ty, ten prawdziwy ja, będzie żył w wieczności. Ta dusza będzie żyła w wieczności, w której jest Bóg i Biblia to miejsce nazywa niebem, albo w miejscu, w którym tego Boga nie ma i to miejsce Biblia nazywa piekłem. Dostojewski powiedział, że piekło to miejsce, do którego Bóg już nigdy więcej nie zagląda. Mamy problem. Biblia mówi, że gdy nawet złamaliśmy jedno z jego nieprzekraczalnych praw, świętych praw, jesteśmy winni. Gdy chociaż raz oszukaliśmy, skłamaliśmy, nienawidziliśmy chociaż jeden raz, to dusza nasza staje się nieczysta. I nie możemy w takim stanie znaleźć się w miejscu, w którym jest święty Bóg. Nie możemy wejść do nieba. Czy znasz chociaż jednego człowieka, który nigdy nie zgrzeszył? Znasz kogoś takiego? Proszę? Mówię o człowieku. Był również człowiekiem. Również człowiekiem. Odpowiedź brzmi nie, prawda? I to jest nasz problem. Wszyscy złamaliśmy Boże prawo i wszyscy mamy niedoskonałą duszę. Czy to ma sens? Taka jest prawda o nas? Aby pójść do nieba, musimy mieć doskonałą duszę. Wszyscy zgrzeszyli. Nie mamy doskonałej duszy, więc do nieba nie możemy pójść. To co na nas czeka? Gdzie możemy pójść? Śmiało. Skoro nie możemy być w niebie, a nie ma żadnego innego miejsca, oprócz nieba i piekła, a nikt z nas nie ma doskonałego zapisu swojego życia, jeśli chodzi o Boga, nie ma doskonałej kartoteki, to oznacza, że wszyscy tak naprawdę powinniśmy wylądować w piekle. Ludzie mówią, to nieprawdopodobne. To niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby kochający Bóg stworzył takie miejsce jak piekło. Ludzie mówią, mój Bóg by tego nigdy nie zrobił. Twój Bóg tak. Ale Bóg tej księgi, Bóg, który się objawił w historii, stworzył takie miejsce jak niebo i jak piekło. I ten Bóg stworzył to miejsce. Jak? Jak mógł to zrobić? Powiem przykład, który pokaże nam, że dlaczego Bóg stworzył takie miejsce jak piekło. Wyobraź sobie, że do szaleństwa kochasz jakąś osobę. Szanujecie się, jesteście stworzeni dla siebie. I ta osoba, którą kochasz, została napadnięta przez bezwzględnego mordercy, który zabił tę osobę, która była najbliższą osobą, jaką miałeś na ziemi, była wszystkim, co miałeś. I zrobił to w bestialski sposób. Łapią tego mordercę, stawiają, doprowadzają do sądu. Jest przewód sądowy prowadzony. W sposób bezwzględny została dowiedziona wina tego człowieka, że on to zrobił. I sędzia mówi coś takiego, gdy ogłasza wyrok. Mówi tak: dokonałeś naprawdę wstrętnego mordu, ale ponieważ ja jestem kochającym sędzią, to pozwolę ci wyjść na wolność. Co byś zrobił? Chyba byś się wkurzył, tak? A dlaczego byś się wkurzył w takiej sytuacji? Wiesz dlaczego? Bo wiesz, że ktoś, gdy ktoś złamał prawo, to musi ponieść tego konsekwencje. Gdy ktoś złamał prawo, muszą być poniesione konsekwencje. I powinien być ukarany. Gdy to się nie stanie, to możemy zapomnieć o sprawiedliwości. Wiesz, piekło nie wiąże się z miłością, ale piekło wiąże się, jest związane ze sprawiedliwością. I dlatego jest takie miejsce, które nazywamy piekłem. Zadam trzy pytania, będą pomocne w zrozumieniu, dlaczego jest takie miejsce jak piekło. Ja kłamałem w swoim życiu wiele razy. Teraz też się czasami to zdarza. To kim jestem? Ja się nie obrażę. Proszę, słucham. Proszę o tytuł. Kłamca. No dobrze. Czy ktoś tutaj z zebranych chociaż raz w życiu skłamał? Ręka do góry. Czy mogę zrobić zdjęcie? Zrobione. Kłamcy z tego pięknego miejsca, z centrum ewangelizacyjnego. Jeżeli kiedykolwiek skłamałeś, to toż czyni z ciebie kłamcę takiego samego, jakim ja jestem. Jeżeli nie podniosłeś ręki, nie wiem, czy był taki człowiek, ale gdy tego nie zrobiłeś, to dokonałeś kolejnego kłamstwa w swoim życiu. Właśnie tutaj, teraz, 30 sekund przedtem. Czy kiedykolwiek zabrałeś, przywłaszczyłeś sobie coś, co do ciebie nie należało? Książkę, płytę. Masz tak, jak patrzysz na książki, które stoją na twoich półkach. Wszystkie są twoje? A jak patrzysz na, nie wiem, płyty, jakimi dysponujesz, muzyka, którą grasz, wszystko doszło do ciebie w sposób legalny? Wszystkie pliki, wszystkie oprogramowania? Wszystko legalnie, tak? Jeżeli są rzeczy, które do ciebie i do mnie nie należą, to kim jesteśmy? Tak? Czy masz w swoim domu coś, co do ciebie nie należy? Ręka do góry. No, trochę mniejsza populacja. No. To bardzo ciekawą grupę tworzymy. Kłamliwych złodziei. Czy uważasz, że Bóg powinien do nieba wpuścić bandę kłamliwych złodziei? Wiesz, niebo nie jest miejscem, gdzie jest najmniej grzechu. Niebo jest miejscem, w którym nie ma grzechu. Ile kropli zarażonej wirusem HIV zezwoliłbyś, żeby znalazło się w twoim krwiobiegu? Ile? Ile musisz mieć, żebyś miał problem? Pół litra, ćwiartkę? Wystarczy jedna kropla? Niebo nie jest miejscem, gdzie jest najmniej grzechu. Miejsce to charakteryzuje się tym, że nie ma tam grzechu. Gdyby Bóg pozwolił, żeby ludzie, którzy są kłamcami, są złodziejami, znaleźli się w niebie, to nie byłoby już to miejsce, które jest w tej chwili. Gdyby na to pozwolił, to również zachowałby się jak ten niesprawiedliwy sędzia, który puścił na wolność kogoś, kto zamordował osobę, którą kochałeś. My nie możemy wobec siebie stosować jakiejś innej miary, jakiejś innych kategorii, jakiejś innej sprawiedliwości. Ale słuchasz tego i myślisz sobie, no słuchaj. Kłamstwo, jakaś mała taka nieświadoma kradzież, to są rzeczy bez większego znaczenia. No zdarzają, nikt z nas nie jest doskonały. To są rzeczy bez większego znaczenia. Przecież ja nikogo nie zabiłem. Powiem Ci coś, co powinno Ciebie zainteresować. Jezus w całkowicie odmienny sposób od nas definiował morderstwo. Biblia mówi, że jeżeli kiedykolwiek kogoś nienawidziłeś w swoim sercu, to dla Boga jest to równoznaczne z tym, jakbyś go zabił. Zgodnie z polskim prawem ktoś, kto dokonał morderstwa, musi być zatrzymany, oskarżony, musi być przeprowadzony proces i w ten czas jest, gdy wida jest udowodniona, jest uznany za mordercę. Z Bożym, doskonałym prawem, zgodnie z tym prawem, wystarczy, że mam myśli pełne nienawiści i na wadze Bożej sprawiedliwości to waży tyle samo, co morderstwo. Ostatnie pytanie. Czy jest tutaj ktoś na tej sali, kto kogoś tak naprawdę znielubił, nienawidził, miał go dosyć? Ręka do góry. Wedle Bożych standardów to czyni nas mordercami. To są tylko 3 z 10 Bożych przekazań. Nie będę szedł przez następne, żeby nas nie kłopotać. Jeżeli Bóg miałby nas sądzić według 10 przykazań, bylibyśmy i jesteśmy winni. To jest zła nowina. Z powodu sprawiedliwości musi być takie miejsce, które Biblia nazywa piekłem. Ale, zwykle po ale następuje coś, co podważa wszystko to, co było dobrego z przodu. Z przodu nie było rzeczy dobrych, w tym, co powiedziałem. Była zła nowina. Była ta część Ewangelii, która mnie i ciebie powala. Mówi prawdę, odsłania prawdę o mnie i o tobie. Ale mam dobrą nowinę. Wszyscy, każdy człowiek może otrzymać przebaczenie. Ono jest dla każdego. I to dlatego Jezus jest dla mnie superbohaterem. Dzisiaj mamy 20 marca. Dlaczego? Wiesz, to wszystko zaczęło się od tego momentu, gdy On wkroczył, Jezus, w naszą ludzką historię. To o Jego życie są oparte te największe wydarzenia. Boże Narodzenie, Wielkanoc, Święto Dzień Zesłania Ducha Świętego. To wszystko opiera się o Jego życie. Te najważniejsze daty w naszym kalendarzu. Najważniejsza różnica to różnica pomiędzy Jego a moim życiem, pomiędzy Jego a moją duszą. My jesteśmy niedoskonali, łamiemy Jego prawo. Gdybyś tylko złamał Boże prawo 3 razy na dzień, to byłbyś prawie święty. Ale w ciągu roku to dało ponad 1000 przestępstw. Wyobrażasz siebie stającego przed sądem, który odpowiada w ciągu roku za 1000 przestępstw? A jak żyjesz trochę dłużej, to liczby się pomnażają. 3 razy na dzień zgrzeszyć to prawie jak święty. Gdy nawet myśl na warze Bożej sprawiedliwości jest uznawana za grzech. My jesteśmy niedoskonali, Jezus jest doskonały. Ponad 2000 lat temu Jezus i Bóg Ojciec widzieli, dla nich czas nie istnieje, widzieli nas, gdy jesteśmy w tym miejscu. Jezus kocha nas. Ojciec nas kocha i nie chciał, żeby ktokolwiek z nas znalazł się w miejscu, które tak naprawdę Bóg stworzył dla diabła i jego aniołów, a nie dla człowieka. Ale człowiek stanął po niewłaściwej stronie. I wyobrażam sobie, jak Jezus mógł zapytać: Ojcze, czy jest jakiś sposób, żeby można było im przebaczyć? Czy jest jakiś sposób, żeby nie byli skazani na taką wieczność? Bóg Ojciec mógłby odpowiedzieć: Synu, jest tylko jeden sposób. Jest tylko jedna droga. Jeżeli zejdziesz na ziemię, staniesz się człowiekiem. Będziesz żył w doskonały sposób, jak nikt z nich nigdy nie był w stanie żyć. I umrzesz w okrutny sposób, zostawiony zupełnie sam na krzyżu, przybity, aby przyjąć na siebie karę, która jest sprawiedliwą karą za to, jak oni żyją. Gdy to przyjmiesz na siebie, gdy to poniesiesz, to przebaczenie z mojej strony będzie dla nich możliwe. I Jezus podjął taką decyzję. Wkroczył w moją i twoją historię. Ojciec mówi, kiedy ludzie poproszą o zmianę swojej niedoskonałej kartoteki na twoją doskonałą kartotekę, to im przebaczę. Jezus wkroczył w naszą rzeczywistość ponad 2000 lat temu. Jezus rzeczywiście przyszedł po to, by oddać życie. Biblia mówi, że nie ma większej miłości niż sytuacja, w której człowiek oddaje swoje życie, żeby uratować drugiego człowieka. I to przebaczenie Ojciec i Jezus przygotowali dla wszystkich, dla każdego. Czyli przebaczenie jest dostępne, jest możliwe, ale są rzeczy, które ty i ja musimy uczynić, żeby to przebaczenie zaczęło być rzeczywistością, która dotyka mojego życia. Są trzy największe wydarzenia w naszym życiu. Na dwa z nich nie mamy żadnego wpływu. Przy normalnej kolei rzeczy. Nie mamy wpływu, nikt z nas nie ma wpływu na dzień, w którym się urodziliśmy i na moment, chwilę, w której odejdziemy z tej ziemskiej rzeczywistości. Przy normalnym biegu spraw nie mamy na to wpływu. Ale jest trzecie, najważniejsze wydarzenie w naszym życiu i na to wydarzenie każdy z nas ma wpływ. Jest to poproszenie Jezusa, by nam przebaczył, by dał, by przypisał na moje konto swoją doskonały zapis swojego życia, by ten zapis stał się moją własnością, częścią mnie, żeby mnie reprezentował. My nie jesteśmy zbawieni przez to, że urodziliśmy się w chrześcijańskim kraju. Nie jesteśmy zbawieni przez to, że pochodzimy z chrześcijańskiej rodziny, że czytamy Biblię, że możemy nawet ją zacytować, że każdej niedzieli jesteśmy w kościele, że przystępujemy do komunii, do Wieczerzy Pańskiej. Nie jesteśmy przez te rzeczy zbawiani. To są bardzo dobre rzeczy, tylko problem w tym, że żadna z tych rzeczy nie wprowadza do naszego życia przebaczenia. Jezus powiedział, że są dwie rzeczy, które dają przebaczenie. Pierwsza jest taka. Muszę być gotowy, bo odwrócić się od wszystkiego, o czym wiem, że jest złe w moim życiu. To jest pierwszy warunek, który otwiera drzwi dla Bożego przebaczenia. Dla ciebie i dla mnie. Muszę być gotowy, by odwrócić się od wszystkiego, o czym wiem, że On nie akceptuje w moim życiu. Jesteś gotowy? To jest ta pierwsza rzecz. Zwracam uwagę na słowo gotowy. Jest wiele rzeczy w naszym życiu, o których wiemy, że są złe, ale jesteśmy za słabi, żeby się ich pozbyć. Ale Jezus mówi o gotowości do podjęcia tej decyzji. Zrób to, co jest możliwe. Podejmij decyzję, a rzeczy niemożliwe uczyni Jezus, których ty nie potrafisz zmienić w swoim życiu. Dobra wiadomość. Bóg jest gotowy w tych rzeczach, które są silniejsze od nas, nam pomóc, ale ja muszę być gotowy, by odwrócić się od nich. I powiedzieć Jezusowi tak. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że dostajesz, nie masz 3 miesiące wolnego czasu i masz tylko jedno zadanie. Masz czytać Pana Tadeusza, ten poemat napisany przez Mickiewicza. Nie musisz pracować, nie musisz przygotować sobie jedzenia. Wszystko jest dla ciebie zrobione. Ty masz robić tylko tą jedną rzecz. Masz czytać przez 3 miesiące Pana Tadeusza. W kółko na okrągło. A po tych 3 miesiącach zabrana zostanie od ciebie ta księga i powiem, 3 miesiące nad tym spędziłeś czasu. Spróbuj teraz pisać podobne rzeczy, jakie wychodziły spod pióra Pana Adama. Będziesz w stanie to takie rzeczy pisać? Przez 3 miesiące czytałeś. A jakbyś przez 2 lata czytał, to będziesz w stanie pisać takie rzeczy? A jak przyjdę do ciebie i powiem, popatrz, poczytaj tę księgę i zobacz. Jezus mówi, że jak ktoś cię uderzy w lewy policzek, to ty mu nastaw prawy. Jak ci ktoś zabierze swet, to ty mu jeszcze marynarkę dołóż. A jak ktoś na ciebie bluzga, to ty błogosław módl się od niego. Będziesz tak w stanie żyć? Nie będziesz. Tak samo jak nie będziesz w stanie pisać tego, co wychodziło spod pióra Pana Adama. Ale gdyby to wieszcze poetyckie natchnienie zeszło na ciebie, stąpiło na ciebie, zacznie być realne, żebyś zaczął pisać takie rzeczy, jakie pisał Adam? Pan Adam? A jeżeli duch tego zmartwychwstałego Jezusa wejdzie do twojego życia, do twojego serca, będzie możliwe, żebyś zaczął żyć tak, jak on mówi, żebyś żył? Druga konieczna rzecz do otrzymania przebaczenia. Musisz poddać swoje życie Jezusowi. Słyszeliśmy, być może ktoś z nas wypowiadał takie stwierdzenie, takie oświadczenie, taką deklarację. Jestem wierzący, niepraktykujący. Słyszałeś coś takiego? Moja żona ma cięty język i ona kiedyś to powiedziała. To jakby ktoś tak powiedział, to jest równoznaczne, jakby ktoś powiedział, że jestem dziewicą, ale niepraktykującą. Albo jestem abstynentem, niepraktykującym. To ma tyle sensu, gdy mówisz, jestem wierzący, jestem chrześcijaninem, tylko że niepraktykujący. To już masz prawdę o swoim chrześcijaństwie. Czy Bóg, który dał ci życie, czy Bóg, który utrzymuje świat, w którym żyjemy, czy Bóg, który każdego roku, każdego miesiąca, każdego tygodnia, każdego dnia, każdej godziny, każdej minuty, każdej sekundy podtrzymuje twoje życie, czy nie powinien być kimś najważniejszym w twoim życiu? A jest? Poddanie to zmiana nastawienia, to zmiana twojej postawy, to postawa, dzięki której uznajesz Jezusa za najważniejszą osobę w swoim życiu. Jezus zaczyna być dla ciebie Bogiem. I tu nie chodzi o to, że zaczniesz robić więcej chrześcijańskich rzeczy, że sobie się więcej pieśni nauczysz, że zaczniesz częściej chodzić do kościoła. Nie. Tu chodzi o twój styl życia, o twoje decyzje, o twoje wybory, które pokazują to, co jest dla ciebie najważniejsze. Czy jest nim Jezus? Czy Bóg jest dla nas najważniejszy? Dopóki nie jesteśmy gotowi i chętni, by uczynić te dwie rzeczy, Biblia mówi, że jest niemożliwym, ażebyśmy otrzymali Boże przebaczenie. Czy jesteś gotowy odwrócić się od wszystkiego, czego Bóg nie akceptuje w twoim życiu, o czym wiesz, że jest złe? I czy jesteś gotów poddać swoje życie, siebie, Jemu? I podjąć decyzję, że jest kimś najważniejszym w twoim życiu. Czy był taki moment? Jeżeli nie było takiego momentu, to nie odebrałeś Bożego przebaczenia. To Bóg nie zrodził w tobie swojego nowego Bożego życia. Jesteś Jego dzieckiem w sensie stworzenia, ale nie jesteś Jego dzieckiem w sensie nowych narodzin. Czy jest ktoś, kto dzisiaj chciałby powiedzieć słowa prostej modlitwy i powiedzieć: Boże, jestem gotowy i to jest moment, w który w świadomy sposób postanawiam odwrócić się od wszystkiego, co jest złe, czego nie akceptujesz i wiem, że nie chcesz, by te rzeczy działy się w moim życiu. Ja się od nich odwracam. Jestem gotów się podjąć taką decyzję. Jestem gotów poddać każdą myśl, każdą część mojego życia, każde marzenie Tobie. Chcę, żebyś był najważniejszy. Chcę dla Ciebie się budzić. Chcę dla Ciebie pracować. Chcę dla Ciebie się uczyć. Chcę dla Ciebie marzyć. Chcę dla Ciebie żyć. Pochylmy nasze głowy. Za chwilę się będziemy modlili. Chciałbym zapytać, czy gdy słuchasz tych słów, to masz świadomość, że jesteś kimś, do kogo Bóg te słowa dzisiaj z tej księgi kieruje do siebie. I że tak naprawdę nie masz Jego przebaczenia. Masz wiedzę na Jego temat, ale nie masz Jego życia w sobie. Jeżeli jesteś gotowy dzisiaj w takim miejscu, w którym jesteś gotów powiedzieć: Boże, jestem gotów odwrócić się od wszystkiego, czego nie akceptujesz, co Ciebie rani i zasmuca. Jestem gotowy dzisiaj, podejmuję decyzję, że będziesz kimś najważniejszym w moim życiu, który będziesz kimś, co będzie zbawcą i Panem, do którego będę należał. Chcę, żebyś był kimś takim dla mnie. Dzisiaj stoję i to jest pragnienie i wyraz mojego serca i moich decyzji. Jeżeli jesteś kimś takim, jeżeli jesteś w takim miejscu, podnieś na chwilę swoją dłoń. Będziemy się modlić o Ciebie. Nie rozglądajmy się, nie myślmy o innych. To jest Twoja chwila prawdy przed Bogiem. Czy jest ktoś, kto dzisiaj chciałby tak bezradnie stanąć i przyznać się do tej smutnej prawdy, ale także dać Bogu prawo do tego, żeby mógł Ciebie zmienić i obdarzyć Cię swoją doskonałą kartoteką, jaką uczynił dla Ciebie realną Jezus. Ostatni raz zapytam, czy jest ktoś taki? Panie, Ty widzisz nasze serca, to co się dzieje w naszych głowach. Ty jesteś świadomy naszych myśli, gdy my nawet sami ich jeszcze nie jesteśmy świadomi. I Ty, Panie, wiesz, do kogo mówisz i te osoby też wiedzą. I Panie, dziękuję Ci, że Twoje słowo jest prawdą i ta prawda uwalnia. Panie, dziękuję Ci, że jesteś dżentelmenem i nikogo nie będziesz i nigdy nie zmuszasz do tego, żebyśmy musieli Ciebie przyjąć, Panie. Panie, Ty reagujesz na wyznanie grzechów, na bezradność i przyszedłeś do takich, by takich znaleźć, Panie. Przyszedłeś, by szukać tych, którzy zginęli. Panie, i Ty wiesz, kto z nas dzisiaj jest zgubiony, Panie, kto jest tak naprawdę bezpański, Panie, w tym potężnym, wrogim świecie. Ale Ty nie chcesz, żeby tak było i chcesz to zmienić. I niech Twoja miłość i prawda Twojego słowa doprowadzi do upamiętania te osoby, Panie. Ojcze, modlę się, by te osoby, które Ciebie nie znają, były pod wpływem tego słowa, żebyś niepokoił ich sumienia. Tak, żeby doszły do momentu, kiedy z bezradnością i zaufaniem dziecka powiedzą kilka prostych słów, które wszystko zmienią. O tym, że Ciebie potrzebują, że Ciebie przepraszają. Amen.